Minęła 8.30.
Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest Andrzej Michałowski, współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Godność, z którym rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie. Mija 37 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Cofnijmy się w czasie. 13 grudnia 1981, godzina 8.31. Gdzie pan wtedy był?
Organizowałem strajk w porcie gdańskim. Już od godziny 6 przyjechał po mnie kierowca z zarządu portu, przysłał go Antek Grabarczyk. Ja wróciłem wtedy ze Szczecina, bo kontrolowałem agencję morską i akwizycję polskich marynarzy na statki obcych bander, czyli tak naprawdę przyjechałem bardzo późno, położyłem się i żeśmy troszkę dyskutowali w tym pociągu ze Szczecina, bo ze Szczecina wracałem od agencji morskiej, że czerwoni nie mają szans przecież z nami. No i okazało się, że jednak trzeba było rano już o 6 organizować. Filipkowski przywiózł niedobitki, które się uratowały przed aresztowaniem Krupińskiego, Waszkiewicza, Konarskiego. Kilka osób z krajówki i tam powstał pierwszy taki komunikat o tym, że założył się Komitet Oporu, komitet, jeszcze nie było to TKK, ten tajna komisja koordynacyjna i tak dalej, że to był komitet krajowy, w którym żeśmy jeszcze nam porozwalali drukarnię.
O stanie wojennym dowiedział się pan dopiero, gdy przyjechał kierowca, tak?
Obudził mnie kierowca i mówi: wstawaj, bo wszyscy się już...
Jadąc ze Szczecina jeszcze nic nie zauważyliście, że się coś dzieje na ulicach?
Nie, nic. Ja przyjechałem tak dosyć, nie wiem, 21, 22. Byłem zmęczony taki, bo to wie pani, w tych pociągach to tam sprzedawali w ogóle, był jeden wagon pierwszej klasy i na trasie Szczecin-Gdańsk, Olsztyn, to sprzedawali wszystkim pierwszą klasę. To wie pani, co się tam działo. Nawet w ubikacjach ludzie wisieli na klatkach. Takie były czasy.
Współtworzył pan Solidarność, pracował w porcie Gdańsk i właśnie w tym porcie Gdańsk 13 grudnia wprowadził strajk okupacyjny, tak? Ile on trwał? Długo trwał?
7 dni.
Ludzie słuchali? Był pan młodym człowiekiem wtedy.
No miałem 33 lata, taki wiek chrystusowy.
A skąd taka odwaga wtedy?
No ja już miałem doświadczenie z grudnia 70 roku. Ja tutaj brałem udział na ulicach Gdańska pod dworcem centralnym przy Zieleniaku. Łapałem czołgi, składając im w gąsienice takie rury stalowe, które były z rusztowań Zieleniaka, który wtedy był budowany, oraz tunel pod ulicą. To tych rusztowań mieliśmy, tych rur, mnóstwo. I te czołgi, które szły wtedy w 70 roku z takim na wysokich obrotach, smród straszliwy, huk piekielny, no to, ci młodzi ludzie, to jak w Powstaniu Warszawskim.
Jak wojna.
Brało się 2-3 takie rury i mu w te gąsienice. On się wtedy obracał dookoła. Takie dzieciaki wskakiwały, a jeszcze była stacja benzynowa tutaj, jak jest teraz naprzeciwko Trzech Krzyży, Placu Solidarności. Później ją komuniści zlikwidowali. Stamtąd żeśmy brali benzynę i do tych chłopców żeśmy krzyczeli: zakrywaj mu te wizjery. Chłopaki kurtki zdejmowali i ten czołg się tak...
Kręcił.
To nie był ten potężne te ileś. To były takie tankietki na gąsienicach, te mniejsze. Takie dwa przecież żeśmy
złapali. Był pan jednym z najbardziej poszukiwanych działaczy podziemia solidarnościowego.
Teraz wracamy do grudnia.
80. Tak. Był pan jednym z najbardziej poszukiwanych działaczy Solidarności. Wydano za panem 2 listy gończe. Jednak aresztowania się pan nie ustrzegł.
No nie ustrzegłem się, dlatego że ja nie miałem doświadczenia w konspiracji.
Poszedłem
z Grabarczykiem po jego dowód osobisty do mieszkania Anny Walentynowicz. No bez sensu. No przecież tam wszystko było na podsłuchach. Tam była agentka, która taka nazywała się Lucyna Socjolog. Ona mówiła, kręciła się przy Ani Walentynowicz, że ona będzie biografię o niej pisać. Jak Ania była internowana, to był jej syn Janek, który był również działaczem, on był pracownikiem portu, a jednocześnie brał udział czynny w strajku tym 7-dniowym na terenie Wiślanego. No i poszliśmy z Grabarczykiem po te jego dokumenty i okazało się, że rano, już była godzina policyjna, nie było sensu w nocy wychodzi, bo byliśmy poszukiwani. No, dwaj najważniejsi.
I tam pana zatrzymano?
Nie. Oni wszystko już było. Oni już mieli od nas całą informację i dopiero Grabarczyk tutaj w pobliżu Derdowskiego, czy gdzieś tutaj koło dworca gdańskiego, przy takiej kawiarni.
kawiarni.
Tak, we Wrzeszczu. Przy kawiarni Mokka. Grabar do mnie mówi: Andrzej, ty, za nami idą, my jesteśmy obserwowani. Przecież oni nas nie aresztowali od razu, oni chcieli, a ja miałem tutaj za swetrem matryce chińskie, takie papierowe, do drukowania na wałkach. No to już z tekstem gotowym.
I co, uciekaliście wtedy?
No tak, tak, grabar mówi: ja w lewo, ty w prawo. I wpadłem w taką ślepe podwórko, jak do Konopnickiej. Chciałem tam tędy wyskoczyć, no ale niestety było to ślepe podwórko, tam jakieś garaże były, jak się chciałem spiąć na te garaże, takich dwóch byków po 2 metry z omoli, ręce mi do tyłu na ziemię. No i w ten sposób grabara gdzieś tam bliżej dworca aresztowali.
Jak długo spędził pan, ile czasu w odosobnieniu?
No najpierw bardzo niedobre miejsce śmierdzące w celach na dole z kiblami, które się wynosiło z takimi żelaznymi, z pokrywą.
Gdzie to było?
To było na Kurkowej. Nie, przepraszam, to było na Okopowej. Kilka dni. Tam oni nas zmiękczali. Oczywiście przyjeżdżał ten porucznik Ring z marynarki wojennej, prokurator, i cały czas straszył nas karą śmierci.
Zmiękczali, dlatego, czyli chcieli wyciągnąć informacje.
Dlatego oni mieli podstawy do kary śmierci, dlatego że my jako portowcy byliśmy zmilitaryzowani. Ja pamiętam, jak komandor Swatko, który nas najeżdżał tego między 13 a 19 tymi kutrami rakietowymi, przez tą rozgłośnię krzyczał: panie Michałowski, jest pan żołnierzem, który podlega wszelkim regułom wojny i będzie pan podlega łącznie z karą śmierci. Ja tak na niego z góry przez mój megafon z tych wielkich holowników krzem: panie komandorze, jaki jestem żołnierz, patrz pan w tym swetrze, mów pan do mnie partyza.
Ale strach był.
No było, no przecież to te kutry rakietowe z takimi, one to były turbiny olbrzymie, smród też taki, na takich wysokich obrotach, bo te śruby były nastawne, to wie pani, jakie takie fontanny wody z tyłu i to w ogóle te rakiety były na nas, te pokrowce ściągnięte i te karabiny maszynowe na nas, i oni zrobili tak desant, bo myśmy powiedzieli tak tym komisarzom wojskowym, że z ZOMO się będziemy bili, nie ma przeproś. Wydaliśmy takie wielkie trzonki, które szły do Chin, jakieś eksportowe na kilofy, i to było 1500 ludzi na rejonie drugim. Wszyscy w tych przygotowani, butelki z benzynami, z benzyną na dachach magazynów. Walentynowicz dźwigiem tylko wpuszczał WOP, musiał to wpuszczać, bo oni zabezpieczali. No i tak dalej, i tak dalej.
Panie Andrzeju, ale wróćmy jeszcze do pana historii. Okopowa, a potem?
A później Kurkowa.
A dalej?
I dalej
bo został pan skazany na 5 lat przez sąd marynarki wojennej.
Tak, tak, tak,
na szczęście była amnestia i
nie, jaka amnestia, prysnąłem z potuli.
Tak?
Tak. Mnie amnestia nigdy nie byłem amnestionowany. Ostatnia amnestia, jaką zrobili w 1986 roku, to była część ludzi, która wyszła na tą amnestię, a do mnie kapitan Czaja, śledczy SB, powiedział: a pan, panie Michałowski, nie będzie amnestionowany. Pan dostanie tak 10 lat. I ja się wtedy załamałem, że faktycznie, bo mnie oskarżyli o przygotowania do obalenia ustroju socjalistycznego siłą i taki wredny artykuł dołożyli przy pomocy obcych mocodawców. I powiedział, że jestem szpiegiem amerykańskim. I z tego, i nie mam niżej jak gdzieś. Mówi, ten Taylor może do pana wtedy przyjść, nic pan nie dostanie niżej jak 10. Ja do tej celi tak wróciłem. Faktycznie wszyscy poszli tam część na amnestię, tylko ja i Borusewicz został, Grabarczyk, no teraz kilku zostało, którym komuna powiedziała, że żadnej amnestii. I wtedy 16 września, pamiętam przed ten
Który
Czaja,
to był rok?
Do celi 86. I powiedział, że rok cały siedziałem w bardzo ciężkich warunkach psychicznych, w szybę taką plastikową, podwójne kraty, siatka i spacery tylko 10 minut i chyłkiem, nie na spacerniaku, tylko między prokuraturą a pralnią tutaj na Kurkowej. I straszny był tam przeciąg, te uszy mi, to wszystko takie, miałem rozhartowany organizm, no psychicznie byłem, powiedzmy psychicznie mnie tam wtedy załamowali.
To kiedy pan wyszedł?
No,
16. Uciekł, tak?
Nie, to pierwsze to było w mojej imieniny, żebyśmy
Andrzejki.
Nie mieszali. Jestem po wyroku pierwszym, 5 lat, atmosfera jest wesoła, śpiewamy Orła, Wrona, nie pokona w tych potulicach, prawie 3800 więźniów, z tego prawie 280 to Solidaruchy, wszyscy z wyrokami. Ja 5 lat, Grabar 7,5, Kowalczyk 10. No,
I wtedy?
Tak, ale...
W te Andrzejki, tak?
Tak, Iwanczejki 30. tego. Alina Pieńkowska załatwiła w ten sposób, że moją mamę położyli tutaj do Akademii Medycznej, że umiera. I dostałem dwudniową przepustkę.
Z której już nie wróciłem.
Już nie wróciłem. Borusewicz już wiedział, że ja nie wracam.
A jak sobie z tym pana zatrzymaniem dawała radę rodzina?
No... To jest taki drażliwy temat, dlatego że jak ja w 87 roku po wyjściu z więzienia jeszcze z Borusewiczem odtwarzałem wszystkie drukarnie, które przecież te ubecja bardzo wielu ludzi pękło i wiedziało, gdzie potraciliśmy mnóstwo drukarni, tym, które ja zakładałem, tą na stogach, tą no, kilka drukarni żeśmy i z Borusewiczem żeśmy później te drukarnie wszystkie odtwarzali i no, w tym czasie moja żona, Amnesty International, wywieźli do, razem z synem załatwili, że zamieszkała w Norwegii.
Dla bezpieczeństwa.
Tak, ja pojechałem, bo już, ja już nie chciałbym o tym mówić, bo oczywiście. Oni bardzo przeżywali. Syn, który mnie nie widział, raz tylko mnie widział na tym, na więzieniu, na nie na Kurkowej, tylko w Potulicach, przez kraty. No.
Taka bohaterska walka, wiele pan zrobił dla Polski, zmieniło się zupełnie pana życie prywatne. Wyszedł pan na wolność, pewnie pracy w porcie nie było, rodzina za granicą, w ogóle nie było pewnie pracy.
I mieszkanie mi jeszcze zabrałem.
O proszę.
SBC mi odebrali. Zostałem na ulicy, bez pracy, bez pieniędzy, bez mieszkania.
I musiał pan zweryfikować swoje życiowe plany.
No, a jeszcze mało tego, SBC uprowadzili Grabarczyka, teraz tam jest Rotmanka w stronę Pruszcza, w takie krzaki go wywieźli i powiedzieli, powiedz Michałowskiemu, że jak nie wyjedzie, to go znajdą grzybiarze w lesie.
I wyjechał pan.
No znaczy,
i
ja wtedy się nie bałem, tylko że warunkiem, żebym ja do tej rodziny, ja chciałem do żony dołączyć, żeby ją z powrotem, tutaj mówiłem jej zawsze przed wyjazdem w 84 roku, słuchaj Krystyna, ty i dziecko musicie być bezpieczni, bo ja nie mogę was narażać cały czas, bo przychodzili, założyli, ja mieszkałem na Ostroroga w takim wieżowcu i naprzeciwko były garaże. Założyli tam obserwację, punkt obserwacyjny w tych garaży. Moja żona, no nie wytrzymała pewnych rzeczy psychicznie, czasami drinknęła i wychodziła na balkon i krzyczała, wy tacy owacy gnoje, widzę was w tych garażach, pilnujecie. I ludzie mi powiedzieli, Andrzej, zrób coś, bo ona psychicznie już wysiada.
No tamte lata i bardzo zmieniły życie wielu, wielu, wielu osób. Pan wrócił w 90 roku. W 93 roku postanowił wraz z grupą osób założyć Stowarzyszenie Godność. Stowarzyszenie walczy do dziś. O co walczy?
Walczy o godność. Oto, widzi pani, jak jest ten kraj podzielony, kto go podzielił. Przecież myśmy się sami nie podzielili. Zrobili to świadomie ludzie, którzy są nieodpowiedzialni za Polskę, którym Polska w ogóle nie zależy na tym. Rozchodzi się tylko o kasę i o władzę. I ci ludzie są bezwzględni, jeżdżą do Brukseli, skarżą, że tu jest faszyzm. No, ja jestem faszystą w tej chwili.
Ale przywracacie tą powoli, pamięć historyczną, tak. Uczycie patriotyzmu, tak. Mówicie o chrześcijańskich wartościach. Walczycie także w sądach.
Tak.
Dlaczego opozycjoniści mają tak niskie emerytury? Dlaczego muszą walczyć o swoje w sądach?
No bo to jest konsekwencja okrągłego stołu. To jest konsekwencja, że sądownictwo nie zostało oczyszczone, że Abelcerowicz nam załatwił największą biedę pod hasłem pieniądz nie ma granic, nie ma narodowości. No przecież to był rozbiór Polski, no przecież wszystko.
A doczekaliście się sprawiedliwości?
Zaczęło się od PGR-ów, a skończyło się na kopalniach, na przemyśle stoczniowym. To wszystko widać, słychać i czuć, co robili. Sprzedawali nas. Są dwie olbrzymie, ja to nazywam takie mafie polityczne, które nad Polską jak te dwa sępy. Czyli ten rozbiór się dalej nie skończył. Przecież to są Sowieci, którzy nas ciągle szantażują. To są wojskowe służby informacyjne, które nam kolejne wydmuszki polityczne robią, takie jak Biedroń, takich jak
Panie Komorowski. Andrzeju, doczekaliście się sprawiedliwości? Czy wciąż na tę sprawiedliwość czekacie?
A z drugiej strony to jest to ciśnienie niemieckiego biznesu, kapitału. Po której stronie stoi Tusk i te dwie olbrzymie armie ściskają tą Polskę. Jeszcze jak dojdą do tego amerykańscy Żydzi z New York, no to przecież ta Polska jest biedna. No musimy. Mówimy młodemu pokoleniu, bądźcie patriotyczni, walczcie, walczycie. Jeżeli teraz przegramy, to na 30 lat nas załatwią.
I dzisiaj o tej walce
dziurze będziecie
mówić, nie tylko dzisiaj, ale także przez najbliższe dni. Dziś duże uroczystości. O 12.30 złożycie wieńce, kwiaty zapalone zostaną znicze przy pomniku dwóch obrońców Solidarności i Wolności, czyli świętego Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana. potem kwiaty przy pomniku Anny Walentynowicz, poległych stoczniowców i także prezentacja i projekcja filmu Godność.
Tak.
Ten film właśnie opowiada o tej waszej drodze.
Jest taką narracją, żeby to nie robić tylko o nas filmu. My mówimy o godności ludzi Wybrzeża, bo przecież ja nie byłem, nie brałem udziału w strajku 46 roku, prawda? Byli to, o chleb była walka, o to, że były to rozkradane towary z UNRY, ludzie ciężko pracowali, zaczynamy po wojnie, a kończy się dzisiaj. Narrację prowadzi Karol Nawrocki jako historyk i my jesteśmy tylko przeplatani, nasze postacie w okresie PRL-owskim tego naszego schodu, z tej naszej walki o wolną, niepodległą Polskę.
Panie Andrzeju, a gdyby pan jeszcze raz miał walczyć o wolność, zrobiłby pan to?
Zawsze tak, tak, tak. To ja honor mój, godność, patriotyzm, Polska, to są dla mnie najważniejsze, wiara. No to są rzeczy, o które
podstawowe
człowiek,
dla
tak
Polaka.
Jak papa powiedział, Jan Paweł na Westerplatte, każdy ma swoje Westerplatte. Ja na tym też tak mówię w tym filmie, że to jest moje Westerplatte, to jest moje życie. To jest walka cały czas o człowieka, o godność, nie sprzedawać się, tak jak zrobił to TV Polek. Nie sprzedawać się za żadne skarby. Polska jest najważniejsza.
Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję także Państwu. Dzięki. Do usłyszenia.
Gość dnia Radia Gdańsk.